Dzień dobry, a moim gościem jest Jadwiga Emilewicz, pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. Witam pani minister.
Dzień dobry panie redaktorze,
no to zaczynamy
dzień dobry
od
państwu.
Ukrainy oczywiście. Nie będzie porozumienia?
Mam nadzieję, że będzie.
Kiedy?
Dlatego, że widzimy, że temperatura politycznego sporu od ubiegłego tygodnia, no nieco tam rozsądek chyba niektórzy politycy, zwłaszcza po stronie ukraińskiej.
No po polskiej wszyscy byli rozsądni.
No, panie redaktorze, obserwuję wystąpienia polskich polityków, przede wszystkim pana prezydenta Andrzeja Dudy od czwartku popołudnia ubiegłego tygodnia. Od tego, czyli po wymianie dyplomatycznych ciosów, słyszymy zdanie pana prezydenta, że mam nadzieję, tak jak byliśmy przyjaciółmi, tak jesteśmy i w przyjaźni
zdarzają się trudne
dni. Ale
słyszeliśmy też wypowiedzi pana premiera,
następnie,
które były przynajmniej nieścisłe i wywołały skandal.
Następnie zostały uściślone. Mamy kolejną wypowiedź pana prezydenta z piątku z godziny 10, w której ma bardzo jasne stanowisko, z których są dwa elementy, niech się przybiją, że spór o jedną
minister, ale
umowę
to,
handlową.
To już było.
Ale to
dzisiaj,
są bardzo ważne
dzisiaj
rzeczy.
Dzisiaj wydawało się, że minister rolnictwa zaczyna mówić, no może się dogadamy i okazuje się, że się nie dogadujemy. Dlaczego?
Przed ministrem rolnictwa mamy jednak też jeszcze wymianę zdań, bardzo dobrą, między nowym ministrem obrony Ukrainy, a polskim ministrem obrony, też dobrą. I dzisiejszy poranek. Myślę, że stanowisko pana ministra jest stałe, ono się nie zmienia i dwie korekty do tego, co usłyszeliśmy w serwisie. Propozycja nie była nowa i nie była przedstawiona dziś rano, tylko to jest propozycja, która była przedstawiona na platformie tak zwanej uzgodnieniowej w Komisji Europejskiej w ubiegłym tygodniu.
Ale dziś rano jeszcze minister sugerował, że może.
Nie, że zgadzamy się co do pewnych rzeczy i to jest bardzo ważne, że zgodziliśmy się na rzeczy, o które prosili 2-3 miesiące temu strona ukraińska i przez 2-3 miesiące pomimo starań pana ministra Telusa strona ukraińska nie podejmowała działań w tym zakresie, czyli przesunięcie kontroli sanitarno-epidemiologicznych, weterynaryjnych do portów, czy bałtyckich, zarówno w Polsce, jak i w krajach bałtyckich. I na to jesteśmy gotowi i to pan minister dziś rano powiedział. Natomiast jest ten jeden wątek, o którym mówimy od dawna, że ta próba uzyskiwania licencji, dlaczego na nią się nie zgadzamy? No nie zgadzamy się otóż na nią dlatego, że wskazujemy wielu naszym partnerom, w tym przede wszystkim ukraińskim, że no, systemy ukraińskie, delikatnie rzecz ujmując, nie działają. Jest taki jeden system, tak zwany kolejkowy, który miał sprawiać, że kierowcy, zanim dojadą do granicy, ustawiają się w systemie kolejkowym i wiedzą, kiedy do tej granicy mają dojechać. I my słyszymy mnóstwo od kierowców i ukraińskich, i polskich, że nagle ten system, pojawiają się wyłomy. Kierowca dojeżdża, dowiaduje się, że jednak nie dziś, tylko za dwa dni. Więc dlatego uważamy, że ten system licencyjny, delikatnie rzecz ujmując,
no to jaki
nie będzie
system
działał.
Proponujecie?
My pokazujemy dwie rzeczy. Ani jedna tona zboża, która została zebrana na polach ukraińskich, nie zalega dzisiaj po stronie ukraińskiej, tylko jest transportowana do kierunków takich, jakich one były eksportowane wtedy, kiedy porty czarnomorskie działały, czyli na rynki
Pani
afrykańskie.
Minister,
my mówimy dzisiaj...
W skrócie, mamy konflikt z Ukrainą, on się nie rozwiązuje, rzeczywiście jest parę miłych słów, ale ten konflikt, o którym teraz mówimy, trwa.
Konflikt, różnica zdań w zakresie zboża jest jedną i oczywistą. My cały czas podkreślamy i powtarzamy stronie ukraińskiej, że polski rynek dziś nie jest w stanie przyjąć ani jednej tony zboża ukraińskiego. I to jest komunikat, który strona ukraińska słyszy od nas.
Ale rano strona ukraińska słyszała co innego.
Nie,
słyszała,
rano
że jesteśmy i że idziemy w dobrym kierunku. Już się okazuje, że idziemy
nie,
w złym.
Nie, rano strona ukraińska usłyszała, że to, o czym rozmawialiśmy, czyli kontrole sanitarno-epidemiologiczne, aby odbywały się nie na granicy, tylko w portach, jesteśmy w porozumieniu z Litwinami, Łotyszami, Estończykami oraz nasze porty, jesteśmy i nasze służby, jesteśmy
dobrze,
w stanie
pani
to
minister,
zrobić.
To jakie rozwiązanie ma być?
Tranzyt, mówimy, tranzyt, tak? Import nie. I to jest nasze stałe stanowisko no, od stycznia tego roku. I to ono się nie zmienia i się zmienić nie może. I naprawdę ja to mówiłam wielokrotnie panu ambasadorowi Zwaryczowi, panu wicepremierowi Kubrakowowi i kiedy rozmawiamy poza kamerami, oni to rozumieją. Ja nie wiem z jakich powodów i czyich interesów reprezentantem są politycy ukraińscy.
Czyich, pani minister, czyich? Bo
no,
to jest bardzo
zastanówmy
sugestia.
Się, zastanówmy się, czyich, czy problemem, bo panie redaktorze, ja robię codziennie monitoring mediów ukraińskich. Problem zakazu importu polskiego nie jest tematem społecznie poruszanym dzisiaj na Ukrainie. Co
czyli
to oznacza?
Komu służą politycy
ukraińscy,
pani minister?
To oznacza, że farmerzy czy rolnicy ukraińscy nie odczuwają kłopotu z tego tytułu, że nie można eksportować tego zboża z Ukrainy do Polski. A zatem ja zadaję sobie pytanie, czy wedle danych, które ja posiadam, oficjalnych 9,5% upraw ukraińskich to są właścicielami czy dzierżawcami są międzynarodowe fundusze, które nie płacą podatku na Ukrainie, tylko płacą go najczęściej na Cyprze, albo nie płacą go najczęściej
ale
na Cyprze.
Bądź też
pozostałe 50-60%, to nie są ukraińskie przedsiębiorstwa, pozostałe 50-60% prawdopodobnie, wedle, ponieważ zasada dzierżawy gruntów na Ukrainie jest bardzo nieczytelna, prawdopodobnie jest w rękach kilkunastu ważnych osób i być może,
czyli
i oczywiście dla
oczywiście
tych osób jest istotniejsze, jeśli można to zboże uplasować na rynku 200 kilometrów od
Pani minister, ale
zadajmy
pytanie dobrze. W takim razie,
000.
Co mamy zrobić? To znaczy, co Ukraina ma zrobić i co Polska ma zrobić, żeby ten konflikt zakończyć? Bo ja się obawiam, że on się zakończy w momencie, jak zakończą się wybory w Polsce.
Ja myślę, że na pewno po wyborach w Polsce będzie taki moment, kiedy to będzie naturalny moment do tego, żeby zacząć ponownie rozmawiać. Ja mam nadzieję, że te gesty dyplomatyczne,
Pani,
które...
ponownie zacząć rozmawiać, to znaczy, że w tej chwili nie rozmawiacie?
Nie, ponownie, bo rozmawiamy cały czas, prawda? Dzisiaj rano rozmawiał
tylko
pan minister
teraz
Telus.
Musicie pozyskać... niechętnych Ukrainie wyborców
i rolników. W ubiegłym tego... Panie redaktorze, rozmawiamy cały czas ze stroną ukraińską i jeszcze raz powtarzam, że dzisiaj dyplomacja ukraińska, stawiając tego typu deklaracje publiczne, doprowadza do tego, że nie ta władza czy inna władza, tylko 38 milionów obywateli, które po 22 lutego 2022 roku ustawiło się twarzą do Ukrainy, dzisiaj powoli odwraca się napięcie. I myślę, że niezależnie
Panie
od
minister,
tego, co wydarzy
to
się
nie
15
października,
to jest bardzo
tego,
ważna kwestia.
To nie jest kwestia wyłącznie tego, co robi ukraińska władza, to jest również kwestia tego, co robi polska władza. To znaczy mówi raz jedno, raz drugie
nie,
i
polska
wygląda
władza
na to, że w tej
początku,
chwili walczy o swoich
nie,
wyborców
władza,
i o głosy rolników.
Jeszcze raz, polska władza jest bardzo koherentna w tym, co mówi od początku tego
no, dziś
roku.
Rano mówiła co innego, po południu mówiła co innego.
Dziś rano pan minister Telus powiedział, i to jest najważniejsze, że wychodzimy naprzeciw prośbom strony ukraińskiej o przesunięcie odpraw sanitarno-epidemiologicznych do portu.
Wychodzimy naprzeciw, ale ostatecznie wszystko odmawiamy.
Co, nie wszystko, bo tego nie odmawiamy. O tym mówimy, że na
no,
to się zgadzamy.
Nie ma porozumienia.
Że na to się zgadzamy. Natomiast, że nie mamy, nie ma zgody na drugi postulat, który oznacza z import licencjonowany na licencjach udzielanych w takim
czyli
czy innym
mówimy,
systemie.
Dalej nie ma zgody.
Na import nie ma i to jest stanowisko stałe, niezmienne. Przypomnijmy jeszcze
no
dwie rzeczy, bardzo istotne.
O czym będziemy rozmawiać po 15?
Przypomnijmy dwie bardzo istotne
Pani
rzeczy.
Pani minister, o czym będziemy
Bułgaria
po 15
Bułgaria i Rumunia, które wedle deklaracji głośnych podobno, prawda, po 15 powiedziały zgadzamy się, dzisiaj nie ma żadnej zgody, ani rumuńskiej, ani bułgarskiej na import zboża z Ukrainy.
Pani minister,
to
czyli
jest
tak naprawdę czekamy do końca
krajów,
kampanii. Dopiero wtedy
to
będziemy mogli na poważnie rozmawiać.
Polskie stanowisko nie zmieni się w tej sprawie. Jeszcze bez, jestem o tym, no, stawiam taką tezę, że bez względu na to, kto wygra wybory, ja wierzę, że my, 15 października, bez względu na to, kto je wygra, to stanowisko Polski się nie zmieni w tym zakresie. Żniwa w Polsce w tym roku są o 15% wyższe niż w ubiegłym roku. Silosy pod koniec sierpnia były zapełnione w około 60%.
Panie minister, muszę
nie ma
musimy
warunków
się
na to, żebyśmy przyjęli import zboża
ukraińskiego. Ze słuchaczami Radia RMF FM żegnamy się z nimi, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na stronie rmf24.pl. Naszym gościem jest minister Jadwiga Emilewicz, pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej wspólnoty współpracy rozwojowej. Tak, kontrole graniczne wrócą.
Mówimy oczywiście nie o granicy ukraińsko-polskiej.
Nie, nie
tylko
mówimy o granicy ukraińsko-polskiej, tylko mówimy o granicy polsko-niemieckiej i niemiecko-polskiej.
I niemiecko-czeskiej, zdaje się.
I niemiecko-czeskiej, i niemiecko- i polsko-słowackiej jeszcze.
I polsko-słowackiej, dzisiejszy nowy wątek. No, nie, mam nadzieję, że nie wrócą i że nie będzie takiej potrzeby, aby one wracały, ale rzeczywiście takie zapowiedzi słyszymy. Wydaje się nieuprawnione, nieuzasadnione do tego, żeby je wprowadzać. No ja pamiętam...
No władze niemieckie mówią 5 tysięcy migrantów miesięcznie, nielegalnych migrantów przybywa z kierunku polskiego, czyli z białoruskimi i z rosyjskimi wizami, no co oznacza, że przenikają albo przez nasz mur, albo przez Polskę z Litwy i z Łotwy.
Ja sobie zadaję pytanie, bo pamiętamy wszyscy doskonale 2014 rok, 2 miliony imigrantów, którzy wówczas przyjechali do Niemiec w ciągu jednego roku mniej więcej. Wtedy nie stanowiło to problemu. To stanowi oczywiście problem dziś i dziś Niemcy sobie muszą z tym radzić. I ja rozumiem, że starają sobie narracyjnie radzić w ten sposób, nie, żeby przerzucić tę odpowiedzialność na polskiego
pola. Tamtych przyjęliśmy, ale
do
tych nie chcemy przyjąć.
No,
to
ja myślę,
tak,
że
zmiana linii rządu niemieckiego jest znana od dawna. Znana jest również opinia niemiecka publiczna. Od dawna nie chce nowych migrantów. I oni mówią teraz przez Polskę Polskę przenikają, więc zmiana, może to jest jednak nasza odpowiedzialność, a nie
jest
Niemiec.
Jest zmiana narracji. Znaczy myślę, że jakby deklaracje Polski co do tego, że Unia Europejska powinna dbać o bezpieczeństwo swoich zewnętrznych granic, że Frontex jest grupą urzędników, a nie żadną służbą, która gwarantuje
pani
bezpieczeństwo.
Minister, ale pani, znowu
jest
się rozmawiacie o Unii Europejskiej. Ja chcę zadać pytanie, czy nasz mur jest szczelny, bo wygląda na to, że nie jest szczelny, że ludzie przez niego przechodzą przynajmniej kilka tysięcy miesięcznie i wygląda na to, że afera wizowa też nam nie pomogła.
Ja mogę powiedzieć tylko tyle, co mogę się posłużyć wiedzą od tych, którzy strzegą bezpieczeństwa granicy wschodniej, czyli straży informacji o Straży Granicznej, że mur na pewno jest szczelny. Pamiętajmy,
i nikt przez
że
niego nie przechodzi.
Wedle tych informacji, które mamy, nie przechodzi Pani przez niego
nie ma
nikt.
Takiego muru, nie ma takiej możliwości, żeby wszystko było szczelne. No, poza tym Niemcy mówią...
Mamy monitorowaną tę granicę i wiemy
czyli
o
Niemcy
tym, że
kłamią.
Nie ma. Ja mówię o informacjach, znaczy, ja nie wiem co. Ja wiem, że Niemcy mają problem dzisiaj w polityce
Niemcy
wewnętrznej.
Niemcy mówią tyle. 5 tysięcy migrantów z wizami białoruskimi i rosyjskimi, czyli przechodzących przez granicę białoruską, jest co miesiąc u nas. No to oni nie przyjechali z innego miejsca.
Panie redaktorze, Niemcy od wielu lat zajmowałam się polityką gospodarczą, jak pan redaktor wie, przez 6 lat i przez wiele lat mieliśmy spory statystyczne
panie
z Niemcami.
Ale ja się
ale to
nie
jest ważne,
pytam o statystyki. Pytam się o to, czy Niemcy kłamią, pani
zdaniem. Ale jeszcze raz odpowiadam panu na to pytanie, że w zakresie statystyki dotyczącej importu i eksportu mieliśmy delikatnie rzecz ujmując różnice
panie minister,
w danych.
Ale to
więc
są osoby, to nie są eksport i import, tylko albo 5 tysięcy osób przyjechało, albo nie.
No więc ja nie wiem, czy dlatego ja mam powody do tego, żeby się zastanawiać, czy to są dane wiarygodne, panie redaktorze, i odwołuję
rozumiem,
się do swojego doświadczenia.
Straży Granicznej pani
to
wierzy bezapelacyjnie.
Nie mam powodu nie wierzyć Straży Granicznej, która monitoruje granice.
Ale
gdzie
eksperci
mamy...
mówią, że jeżeli jest prób 350, to przynajmniej tyle innych osób przeszło. To nie jest opinia tylko Niemiec. To jest także opinia polskich ekspertów.
Ja tylko chcę powiedzieć, że dziś myślę, że mamy bardzo duży problem na południowej granicy Unii Europejskiej. To, co się dzieje na Lampedusie i ilość nielegalnych imigrantów, którzy...
W Polsce
nielegalnych...
nie mamy.
Jeżeli mielibyśmy ważyć, skąd, z których kierunków przybywa więcej w ciągu ostatnich lat, nie tylko teraz, w ciągu ostatnich lat do Europy, w tym do Niemiec przede wszystkim, to z całą pewnością nie jest to kierunek Polski. To jestem o tym
ale kierunek
jestem
białoruski
bardzo głęboko
jest coraz
przekonana.
Bardziej popularny. Wiemy,
natomiast,
że powstała taka linia przerzutowa.
Wiemy,
jeśli
powstała,
ona istnieje,
wiemy, że mur
to znaczy,
powstał,
że ludzie przez nią przechodzą.
Wiemy, że mur powstał dlatego, że taka linia została utworzona i że została ona, była ona sponsorowana przez rząd w Mińsku, prawda? Uruchomienie dodatkowych połączeń lotniczych i tak
to
dalej.
To wszystko
i tak dalej.
Jest prawda. Ja teraz się pytam nie o to, kto ją stworzył, tylko o to, czy polska metoda walki jest skuteczna i czy nie doprowadzi do tego, że Polska zostanie wyprowadzona ze strefy Schengen.
Ja myślę, że na pewno jest skuteczna, że co by było, gdyby nie było tego muru, tak? To możemy sobie tylko tej zapory, która została zbudowana. Przecież wiemy, że też mamy fragmenty granic, które gdzie
i
granicą naturalną jest Bóg. Mamy fragmenty granicy, która jest granicą naturalną i pewnie tam jest, zwłaszcza w sezonie niezimowym, pewnie
czyli jednak
jest to
jest
granica,
szczelna.
Którą
jednak
można...
Niemcy
nie
mogą
wiem,
mieć
tak
rację.
Sobie, tak sobie, ja nie będę się, tak jak mówię, nie będę się odwoływać do statystyk niemieckich, czy mają rację w zakresie wolumenów. Ja wiem, że Niemcy dzisiaj mają kolosalny problem. Na wielu
grozi
poziomach.
Grozi nam wykluczenie ze strefy Schengen?
Nie sądzę, bo jeżeli by tego typu postępowanie zostało wszczęte, uważam, że to byłby naprawdę początek końca projektu europejskiego. To jestem co do tego bardzo głęboko przekonana, a tych naruszeń traktatowych dzisiaj i wspólnotowych jest na wielu obszarach wiele. W
początek
tym oczywiście,
końca, ale Polska by wnioskowała o wyjście z Unii?
Oczywiście nie, bo oczywiście, że Polska nie będzie, bo ja uważam, że dzisiaj, jeżeli ktoś mówi językiem europejskim, ojców założycieli, to mówimy my w Warszawie, a nie nasi zachodnioeuropejscy partnerzy, którzy chyba zapomnieli w ogóle o podstawach, o fundamentach tej wspólnoty, która tutaj była
ale
budowana po II wojnie światowej.
Oni rządzą, w związku z tym my możemy uważać, co chcemy, my ale możemy... to oni o pewnych rzeczach
no, ale
decydują.
My mamy naprawdę już pełnoletność w Unii Europejskiej osiągnęliśmy 2 lata temu i to jest, myślę, dobry czas.
Minister,
to, żeby...
A może zamiast krzyczeć, zamiast mówić, że to my mamy rację, może lepiej się zachować jak Giorgia Meloni. Ona wie, że ma kryzys na Lampedusie i go umiędzynarodowiła, przekazała go Unii Europejskiej.
No ale i co z tego się wydarzyło, panie? Jakby, jakie ma to konsekwencje dla bezpieczeństwa Włoch? Czy coś się wydarzyło? Czy są jakieś dodatkowe środki na Lampedusie?
A czy u nas coś się wydarzyło, jak krzyczymy?
Nie no, my nie krzyczymy, my postawiliśmy zaporę. To jest nasz sposób rozwiązywania problemu, prawda? Postawiliśmy zaporę, a to, że jest napięcie, panie redaktorze, na linii Niemcy-Polska, to powiedziałabym, że ono ma dzisiaj różne głębokie podłoże. Po pierwsze, dlatego, że Niemcy i kanclerz Niemiec ma bardzo poważne problemy polityczne u siebie. No i najlepszą
to
pewnie metodą...
Niebawem, nawet przed nami, w Hesji. Rosji.
Ma nie tylko wybory przed sobą, ale ma od pewnego czasu, ma bardzo niski procent zaufania społecznego.
Taki AfD, który za chwilę wygra wybory, jeżeli się nic nie zmieni, albo będzie drugie.
Ale oczywiście najlepszym pomysłem na to, żeby ratować swoją reputację, jest wyrzucenie, jak mawia mój polityczny kolega, przełożenie małpy z własnego ramienia na cudze.
I ja rozumiem, czyli znowu jesteśmy atakowani.
I że to jest ten sposób dzisiaj rozwiązywania,
czy Watykan gra w armii Putina?
Ja nie będę dyskutować na tym. Zakładam, że jak pan wie, jestem katolikiem i być zawsze myślę, że Duch Święty tam działa.
Że prezes, jest pani też członkiem PiS-u, prezes pani partii powiedział o filmie Zielona Granica. Ci, którzy robią takie filmy i ci, którzy je wspierają i ci, którzy przyjmują je dobrze, są w gruncie rzeczy armią Putina. A Agnieszka Holland za ten właśnie film otrzymała Watykańską Nagrodę Festiwalu Tercio Millennio Films. To znaczy, że tenże festiwal gra w armii Putina?
Ja nie będę tego oceniać, panie redaktorze. Ja uważam, że już na ten temat kiedyś, niedawno się nawet wypowiadałam, że ja nie rozumiem, że to na marginesie dyskusji politycznej, może wchodząc teraz na obszar nie wprost, którym się zajmuję, czyli obszar kultury, jest coś takiego, że ja rozumiem, że w Polsce mamy dominację kina krytycznego. Tylko tak jakoś się dzieje,
ale
że
ja
polska
pytam,
tradycja odwołując
Watykan,
się... Ale proszę mi
Watykan
pozwolić dokończyć zdanie, panie redaktorze.
Przyznał nagrodę.
Odwołując się do Tomka Merty, świętej pamięci, który zawsze mówił, że tradycję buduje się na dwóch fundamentach, krytycznej i afirmatywnej.
Panie ministrze, ja też uwielbiam uprawiać filozofię, natomiast chciałem zadałem konkretne pytanie. Watykan przyznał nagrodę.
Reżyserzy zakładają sobie opaskę na to jedno afirmatywne oko. Jesteśmy
ale
po półtora roku.
To jest
roku,
nieprawda o tym filmie. W tym filmie jest wiele pozytywnych słów o Polakach, o Polkach, nawet o niektórych funkcjonariuszach Straży Granicznej,
ja
więc to jest nieprawda.
Tylko tam
a
wiele
ja widziałem
scen,
cały.
Którymi epatuje, które są, które
panie
można
minister, a ja widziałem
w
całe. W Piśmie Świętym jest napisane nie ma Boga, tylko to jest fragment. Jak przeczytamy całość, to jest napisane rzekł głupiec w sercu swoim, nie ma Boga i z tym filmem jest podobnie. Wycinacie fragment i komentujecie całość. Ale ja się pytam o Watykan. Czy Watykan gra w armii Putina? Bo jeśli ci, którym się ten film podoba, grają w armii Putina,
panie
to znaczy, że Watykan też gra w armii
panie
Putina.
Panie redaktorze, ja pewnych rzeczy i pewnych stanowisk Ojca Świętego nie zawsze rozumiem. Zakładam, że ktoś, kto wywodzi się z wrażliwości południowoamerykańskiej, może nie rozumieć do końca
Europy.
Ale to Europy.
Nie tylko Ojciec Święty przyznał tę nagrodę.
Ale zapytał mnie, zaczęliśmy od Ojca Świętego
zaczęliśmy
i pierwsze
od
pytanie...
Od Watykanu,
pytanie
nie od Ojca Świętego.
Nie, pierwsze pytanie pana było, czy Ojciec Święty gra w armii Putina.
Nie, czy Watykan gra w armii Putina. Pamiętam, co zadałem. Nie.
Ale więc ja nie wszystkie decyzje, nie wszystkie wypowiedzi, może nie decyzje, ale wypowiedzi rozumiem.
A podobają się pani wszystkie wypowiedzi
może,
pani kolegów Agnieszce Holland?
Ale być może jest tak, że tak jak mówię, Duch Święty działa i trzeba, ja po prostu nie rozumiem tych trajektorii.
No to może zweryfikować swoją opinię i jak działa, to pójść na ten film i zobaczyć.
Tych trajektorii zdań nie zawsze rozumiem. Natomiast, tak jak powiedziałam, jest to film, który, jak rozumiem, oskarża i stawia pod pręgierzem dzisiaj Straż
Graniczną.
Zamiast,
jak rozumieć, wystarczy go zobaczyć i
mówię,
będzie pani wiedziała, o czym ten film.
Widziałam
jeszcze
fragmenty
widziała pani
tego
fragmenty,
filmu.
A nie film. To nie jest to samo. Ja jeszcze raz przypomnę, w Piśmie Świętym jest napisane nie ma Boga.
Panie redaktorze, ja ubolewam, że po półtora roku, kiedy zbudowaliśmy wizerunek Polski globalnie, jako tych, którzy są w awangardzie pomocy i solidarności, po tym półtora roku,
teraz
kiedy
to rozwalamy rękami polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy się kłócą z Ukrainą.
Nie powstaje film na ten temat, tylko powstaje film o zielonej granicy, który, jak rozumiem, jest filmem z tezą. Tak czytam recenzję i tak rozumiem, że to jest film z pełną
są
tezą.
Są bardzo różne recenzje, a nie chciałaby pani sama wyrobić sobie opinii?
Na pewno to zrobię.
Pójdę
na ten film,
czyli
żeby sobie
nie zgadza się pani z opinią, że tylko świnie
Raczej nie mam na to czasu, ale na pewno ten film zobaczę. Wiem, spotykam się może z jedną rzeczą, tych, których on bardzo boleśnie dotknął, czyli tych, którzy na tej granicy pełnią służbę, pilnują wschodniej granicy, zostali tam powołani i są odpowiedzialnymi służącymi bezpieczeństwu
pani
państwa.
Pani minister, ale powiedziała pani, że pani pójdzie na ten film.
Czy funkcjonariuszami.
Z tego,
dlatego,
co wiem, scenarzyści rozmawiali również z nimi.
No z tego, co słyszałam, nie zostało zadane pytania
ale,
nawet
przepraszam, ale to nie. To znaczy,
granicznej.
To, że ktoś rozmawiał ze strażnikami granicznymi, nie oznacza, że skierował pytania do Straży Granicznej. No Straż Graniczna jest instytucją i trudno, żeby reżyser pytał się instytucję, czy on może zrobić o niej film.
Jeszcze raz powtarzam, jeśli ci, którzy są tam na służbie od półtora roku, mówią, że
pani
czują się dotknięci,
ale to pani
już powiedziała, no to ja
powtórzę jeszcze raz pytanie. Jeżeli pani idzie, chce pójść na ten film po 15 października, to czy zgadza się pani z opinią zarówno funkcjonariuszy, jak i pana prezydenta, że tylko świnie siedzą w kinie?
Ja nie będę komentować wyrwanej, bo już sam pan powiedział na początku, cytując wyrwaną wypowiedź z Pisma Świętego, Boga nie ma. Więc, ale ja bym chciała usłyszeć całą wypowiedź pana prezydenta i wtedy będę się do tego odnosić. Ja, tak jak powiedziałam, jeżeli ci, którzy ten film obejrzeli i byli i są bohaterami ale w pewnym sensie tego filmu i oni się czują urażeni, to ale dla mnie to jest istotne zdanie.
Ale w tym ich tekście i prezydent to cytował, jestem sam, tylko świnie siedzą w kinie. Więc ja zadaję pytanie, czy
ja
jeśli pani
pójdzie... Ja odnoszę się do tego filmu. Jeżeli pani Agnieszka Holland zrobiła film, który ma sprawić, że funkcjonariusze Straży Granicznej czują się dziś urażeni. Jesteśmy w czasie tego konfliktu. Ta hybrydowa wojna trwa. Jak sam pan powiedział na początku naszej rozmowy, do Unii Europejskiej napływają z różnych kierunków dzisiaj uchodźcy. To nie jest czas przeszły dokonany. My jesteśmy dziś w czasie tego procesu. To taki film ma charakter publicystyczny, a nie artystyczny.
Watykan powiedział, ten film został zrobiony po to, żeby wstrząsnąć sumieniami, a nie po to, żeby kogokolwiek obrazić.
A czy pan redaktor daje mi prawo do tego, żeby mieć inne zdanie niż Watykan? Pozwala mi mieć inne zdanie w tej sprawie?
Tak, pani minister, moja odpowiedź brzmi, można mieć zdanie w jakiejś sprawie, jak się z tą sprawą zapoznało. Jeśli pani nie widziała filmu, to nie może mieć pani w jego sprawie zdania. To jest dość oczywiste.
Mogę mieć zdanie w tej sprawie, słuchając osób, co do których mam zaufanie, panie redaktorze. I nie mówię tutaj o politykach, o nikim z pierwszych, ani z drugich stron gazet.
Osoby, mówiły, też nie wzięły tego filmu.
Kształtuję również swoją opinię na podstawie rozmów z przyjaciółmi, ekspertami, osobami zaufanymi.
A nie lepiej zobaczyć film?
Powiedziałam panu, że zobaczę ten film, a widziałam fragmenty tego filmu, które mi się nie podobają,
ale
że mam do tego prawo, panie redaktorze.
Ma pani
to
prawo do wszystkiego.
I czy
ostatnie
mogę
pytanie,
powiedzieć, że nie zgadzam się ze stanowiskiem Watykanu? Mam do tego prawo, czy
ma pani prawo, ale
teraz
pani to powiedziała, wcześniej pani tego nie mówiła. Mówiła pani, że odmawia komentarza do Watykanu. Ale zadam jeszcze jedno pytanie, zmieniając temat, już się nie będę pytał o Watykan. Jak się pani podobają sformułowania na przykład premiera Morawieckiego do Donalda Tuska, Herr Donald, bo to się potem przekłada na rzeczywistość, to znaczy ta agresja się pojawia. No po co tak mówić do siebie nawzajem? To się potem pojawia po wszystkich stronach. Ja nie oskarżam tylko, żeby nie było wątpliwości, nie oskarżam tylko jednej strony o to, że agresja się pojawia, ale takie sformułowania, Herr Donald, takie mówienie o armii Putina przekłada się potem na debatę.
Powiem panu, co się przekłada na debatę. Pierwsza rzecz, przypomnijmy, że pierwszy element, bo kiedy politycy wchodzą na ring i się okładają, to powiedzmy sobie, może mi się to mniej lub bardziej podobać, ale jest to w warunkach okładania się polityków. Język polskiej polityki, debaty publicznej został zepsuty i obrażanie elektoratów rozpoczęło się od moherowych beretów i od zabierz babci dowód. I to są takie elementy, Ale ja panu chcę odpowiedzieć na pytanie nie w jednym zdaniu, bo nie jesteśmy w plebiscycie, tylko to, co jak ja oceniam tę debatę i jakość debaty. Dwa tygodnie temu otwierana była w Pobiedziskach Podpoznańskich biblioteka publiczna. Mała, skromna biblioteka, której pani dyrektor zaprosiła wybitnego historyka XIX-wiecznika, który w swoim dość nieskładnym wykładzie powiedział jedną rzecz. Ja to bym chciał, proszę państwa, żeby jednak w Polsce wprowadzić system kurialny. Wiemy, czym jest system kurialny, prawda? W tychże Pobiedziskach myślę, że połowa audytorium nie miała wyższego wykształcenia. Pan profesor oczywiście wyjaśnił, bo uważam, że polityka w Polsce byłaby lepsza, gdyby ci z wyższym wykształceniem mieli 2, a może nawet 3 głosy. I pogarda do elektoratu,
minister,
właśnie ona w tym
minister,
się zawiera.
Ale to jest Pobiedziska, ja się pytam o
jest właśnie Polska. I tu jest problem debaty publicznej, panie redaktorze.
Tu jest Polska, nie ma dwóch zdania. Tu jest Radio RMF24, ja muszę skończyć, bo
bardzo.
Też jest 18:26 już prawie. Minutę temu powinniśmy skończyć. Jadwiga Emilewicz, pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.